Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Audiencja ogólna i nowy cykl papieskich kateches poświęconych apostołowi narodów. Przesłanie Benedykta XVI do Konferencji Episkopatu Kolumbii na stulecie jej istnienia. Mianowanie polskiego misjonarza księdza Romualda Kujawskiego biskupem w Brazylii. To aktualności, które znajdą się w pierwszej części programu. Przedstawimy także papieskie intencje modlitewne na obecny miesiąc. Natomiast felieton księdza Bogusława Trzeciaka o nowej polityce zagranicznej Unii zamknie cotygodniowy cykl Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. Na środowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Nowy cykl kateches poświęconych apostołowi narodów zainaugurował na dzisiejszej audiencji ogólnej Benedykt XVI. Skłonił go do tego rozpoczęty w ubiegłą sobotę rok świętego Pawła, upamiętniający 2000 rocznicę jego urodzin. W czasie tego pierwszego spotkania powiedział papież: chcemy rozważyć warunki, w jakich żył i działał apostoł. Wydawałoby się, że rozważając ten temat, oddalimy się od naszych czasów. Musimy przecież wniknąć w życie świata sprzed 2000 lat. Jest to prawda tylko na pozór i tylko po części. Okazuje się bowiem, że pod wieloma względami dzisiejszy kontekst społeczno-kulturalny niewiele różni się od ówczesnego. Chodzi zwłaszcza o ów tygiel tradycji, jaki stanowiło Imperium Rzymskie, w którym przyszło żyć i działać misjonarzowi z Tarsu.
Przede wszystkim była to kultura i religia judaistyczna, w której święty Paweł wzrastał, dojrzewał intelektualnie i którą gorliwie praktykował. Wielce pomocną okazała się jego znajomość kultury hellenistycznej, rozprzestrzenionej wówczas w całym basenie śródziemnomorskim i struktury polityczno-administracyjnej Imperium Rzymskiego. Imperium to, otwarte na kulturę zagarniętych narodów, gwarantowało im bezpieczeństwo, pokój i swobodę korzystania z dróg. Pomocnym był również kontekst historii i styk kultur judaistycznej, greckiej i rzymskiej. Święty Paweł pochodził z rodziny żydowskiej. Był obywatelem rzymskim, znał kulturę i filozofię grecką. Bliscy byli mu stoicy Zenon, Seneca, Musoniusz. Jego apostolstwu sprzyjał także ówczesny kryzys religii opartych na mitologii i kulcie świątynnym. To wszystko święty Paweł skwapliwie wykorzystał, by głosić powszechne orędzie zbawienia w Chrystusie Zmartwychwstałym, by wdrożyć nowy kodeks moralny zawarty w Ewangelii i przypomnieć o obecności Boga w Słowie Bożym i Wieczerzy Pańskiej. Jego zapał i oddanie Chrystusowi pozostają dla nas niedościgłym wzorem.
Ze względu na wyjątkowe upały, które od tygodnia panują w Wiecznym Mieście, dzisiejsza audiencja odbyła się w auli Pawła VI. Przybyło na nią 2000 Polaków.
Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Sićen, bywasz pobyt w Rzymie na początku obchodów roku świętego Pawła, był dla was zachętą do poznania sylwetki apostoła narodów i jego dzieła. Niech jego zapał ewangeliczny przeniknie wasze serce i waszych bliskich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Przyjechaliśmy razem z katechetami, z rodzinami katechetów z Płocka, śladami wielkich świętych. Papież jest następcą świętego Piotra. Pod jego przewodnictwem idziemy do Boga.
Jestem tutaj, ponieważ wygrałam konkurs o papieżu Janie Pawle II, organizowany przez Instytut Tertio Millenio w Krakowie. Bardzo wiele można się nauczyć poprzez własne rozumienie jego przesłań.
Z Połowic przyjechaliśmy z ministrantami. Chcemy tą pielgrzymką podziękować za naszą wspólnotę, za to, że trwa, za to, że się rozwija. Program formacyjny wygląda tak, że jesteśmy podzieleni na kilka grup, od najmłodszych poprzez lektorów do animatorów, którzy kończąc formację formują następnych. Ziemia rybnicka też obfituje w to, że cały czas są silne tradycje kościelne w rodzinie, że one są cały czas kultywowane i przekazywane następnym pokoleniom.
Biskupi Kolumbii służą wszystkim swym rodakom, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, niosąc im przesłanie pokoju, sprawiedliwości i pojednania. Wskazał na to papież w przesłaniu wideo skierowanym do uczestników sesji plenarnej Kolumbijskiej Konferencji Episkopatu, która obchodzi swe stulecie. Powstała ona w 1908 roku z woli pierwszego synodu plenarnego Ameryki Łacińskiej.
Jestem z wami modlitwą i duchową bliskością w waszych staraniach, aby na ziemi kolumbijskiej Ewangelia zabrzmiała wszędzie. Podejmujecie inicjatywy w dziedzinie edukacji i duszpasterstwa akademickiego, w opiece nad więźniami, chorymi, starcami, tubylcami, ludźmi pracy, wysiedleńcami, młodzieżą i rodzinami. Nie można też zapominać waszej troski, by być ludźmi pojednania, ani waszych stałych wezwań do zaprzestania przemocy, porwań i gróźb, jakich doznaje tak wielu synów tej umiłowanej ziemi. Gorąco proszę Boga, aby jak najprędzej ustały te sytuacje powodujące tyle cierpienia, i aby w Kolumbii zapanował trwały, sprawiedliwy pokój w atmosferze nadziei i pomyślności.
Sesja plenarna Konferencji Episkopatu Kolumbii rozpoczęła się 29 czerwca pielgrzymką do Sanktuarium Maryjnego w Chiquinquirá. Benedykt XVI polecił wstawiennictwu czczonej tam Matki Bożej Różańcowej inicjatywy kolumbijskiego episkopatu, zwłaszcza IV Krajowy Kongres Pojednania i Expo Katolika planowane na sierpień.
Ojciec Święty mianował księdza Romualda Macieja Kujawskiego biskupem koadiutorem diecezji Porto Nacional w Brazylii. Biskup nominat ma 61 lat i pochodzi z archidiecezji poznańskiej. Kapłanem został w 1973 roku. Przez kilka lat pracował duszpastersko na terenie rodzinnej diecezji, a następnie studiował teologię życia wewnętrznego na Uniwersytecie Gregoriańskim. Jest doktorem teologii. W 1988 roku wyjechał do Brazylii jako misjonarz Fidei Donum. Przez szereg lat był profesorem i rektorem międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Diamantinie. Od 9 lat pracuje w diecezji Palmas.
Uczucia są jeszcze mieszane. Będąc na stanowisku rektora seminarium, a także wikariusza biskupiego do spraw ekonomicznych, słyszałem jakieś głosy, jakieś komentarze, ale wiadomo, że tutaj pracujemy, żeby służyć Kościołowi, służyć Chrystusowi. Diecezja Porto Nacional należy formalnie do Wielkiej Amazonii, 1000 kilometrów od stolicy kraju, Brazylia, w kierunku właśnie Amazonii. Diecezja bardzo duża, misyjna. Do najdalszej parafii mamy przeszło 500 kilometrów od stolicy biskupiej. Hasło biskupie już jest wybrane. Trwajcie silni w wierze. Konsekracja biskupia, święto wniebowzięcia Matki Bożej, 15 sierpnia. Konsekratorem będzie nasz arcybiskup metropolita Alberto Taveira. Ja już dzwoniłem do księdza arcybiskupa Gądeckiego, jest współkonsekratorem.
Jakie wyzwania duszpasterskie ksiądz biskup dostrzega? Co wydaje się tutaj najpilniejsze?
Przede wszystkim systematyczna ewangelizacja, głoszenie Słowa Bożego, katechizacja i posługa w miłości, sprawa socjalna, ale musi wynikać właśnie z nawrócenia i z tego przesłania Chrystusowego, ponieważ nie prowadzimy akcji społecznej. Nasze przesłanie jest przesłaniem miłości, który ma swój fundament w przykładzie Chrystusa, dobrego pasterza. Tak się składa, że razem ze mną będzie konsekrowany jeszcze drugi misjonarz z Belgii. Do Polski chcemy się wybrać w drugiej połowie września, w sensie na początku października, ponieważ we wrześniu będziemy brali udział w tym watykańskim kursie dla wszystkich biskupów nominowanych w ostatnim czasie. Później ja pojadę z nim do Belgii, on przyjedzie ze mną do Polski, ażeby również podzielić się naszą radością i prosić o modlitwę nasze kościoły lokalne, w których się rodzimy. I serce zawsze jest, gdzie są nasze początki.
Mówił biskup nominat Romuald Maciej Kujawski.
Aby wzrastała liczba wolontariuszy gotowych wielkodusznie i z oddaniem służyć wspólnocie chrześcijańskiej. Tak brzmi modlitewna intencja ogólna, polecana przez Ojca Świętego wiernym w obecnym miesiącu. Jako komentarz do niej może posłużyć fragment przemówienia wygłoszonego do świata wolontariatu przez Benedykta XVI w czasie jego wizyty w Austrii.
Bezinteresowna działalność ma wiele wspólnego z działaniem łaski, mówił papież. Kultura, która wszystko chciałaby policzyć i za wszystko zapłacić, która nakłada na relacje międzyludzkie ciasny gorset praw i obowiązków, właśnie dzięki bezinteresownej działalności tysięcy ludzi przekonuje się, że samo życie jest niezasłużonym darem. Jakkolwiek odmienne, wielorakie czy nawet sprzeczne mogą być motywacje, a także formy działalności wolontariatu, podstawą ich wszystkich jest ostatecznie owo głębokie poczucie wspólnoty, którego źródłem jest właśnie darmowość. Darmo bowiem otrzymaliśmy życie od naszego Stwórcy, darmo zostaliśmy wyprowadzeni z błędnej drogi grzechu i zła, darmo został nam udzielony Duch i Jego wielorakie dary. Darmo przekazujemy to, co otrzymaliśmy przez naszą działalność, nasze zaangażowanie w wolontariat. Ta logika darmowości wychodzi poza zwykłe kategorie moralne, określające, co musimy i co nam wolno czynić.
Bez wolontariatu dobro wspólne i społeczeństwo nie mogły, nie mogą i nie będą mogły przetrwać, stwierdził podczas wizyty w Wiedniu Ojciec Święty. Bezinteresowna gotowość do służby ujawnia się i urzeczywistnia ponad sferą, w której rządzi kalkulacja i oczekiwanie wzajemności. Przełamuje reguły gospodarki rynkowej. Człowiek bowiem to znacznie więcej niż tylko czynnik ekonomiczny, którego wartość należy oceniać wedle kryteriów gospodarczych. Postęp i godność społeczeństwa zawsze zależeć będą od ludzi, którzy czynią więcej niż muszą.
Natomiast modlitewna intencja misyjna, którą Ojciec Święty poleca w obecnym miesiącu, brzmi, aby Światowy Dzień Młodzieży w Sydney w Australii zapalił młodych ogniem miłości Boga, tak by stali się oni siewcami nadziei dla nowej ludzkości. Rozbrzmiewa ona już w papieskim orędziu na ten dzień, wydanym przed rokiem.
Ktoś może pomyśleć, że zaoferowanie cennego skarbu wiary osobom, które w nim nie współuczestniczą, może być nietolerancją wobec nich. Ale tak nie jest, ponieważ proponowanie Chrystusa nie oznacza narzucania Go, pisał Benedykt XVI. Zresztą 2000 lat temu 12 apostołów oddało życie, ażeby Chrystus był znany i miłowany. Od tamtych czasów Ewangelia rozszerza się poprzez wieki dzięki mężczyznom i kobietom ożywianym tą samą gorliwością misyjną. Dlatego także i dzisiaj potrzeba uczniów Chrystusa, którzy nie szczędziliby czasu i energii na służbę Ewangelii. Potrzeba młodych, którzy pozwolą płonąć w sobie miłości Bożej i hojnie odpowiedzą na jej nalegający apel, tak jak uczyniło to wielu młodych błogosławionych i świętych z przeszłości i również z czasów nam bliższych. W szczególności zapewniam was, że Duch Jezusa zaprasza dzisiaj was, młodych, abyście nieśli dobrą nowinę o Jezusie waszym rówieśnikom. Niewątpliwy wysiłek dorosłych, by w sposób zrozumiały i przekonujący spotkać się ze środowiskiem ludzi młodych, może być znakiem, poprzez który Duch pragnie zmobilizować was młodych do podjęcia się tego zadania. To wy znacie ideały, język, ale także rany, oczekiwania i jednocześnie pragnienie dobra waszych rówieśników. Oto otwiera się szeroki świat uczuć, pracy, formacji, oczekiwań, cierpień młodzieżowych. Niech każdy z was ma odwagę obiecać Duchowi Świętemu, że przyprowadzi jednego młodego do Jezusa Chrystusa w sposób, jaki uzna za najlepszy, potrafiąc zdać sprawę z nadziei, która w nim jest, z łagodnością.
Aby osiągnąć ten cel, drodzy przyjaciele, bądźcie świętymi, bądźcie misjonarzami, napisał do młodych Benedykt XVI. Nigdy bowiem nie można oddzielić świętości od misji. Nie lękajcie się stać świętymi misjonarzami, jak święty Franciszek Ksawery, który przemierzył Daleki Wschód, głosząc dobrą nowinę aż do wyczerpania sił, czy jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która była misjonarką, choć nie opuściła Karmelu. Zarówno pierwszy, jak i druga są patronami misji. Bądźcie gotowi zaryzykować życiem, aby oświecić świat prawdą Chrystusa, aby odpowiedzieć miłością na nienawiść i na pogardę dla życia, aby głosić nadzieję Chrystusa zmartwychwstałego w każdym zakątku ziemi.
Przypomnijmy na koniec obie papieskie intencje modlitewne na lipiec. Ogólna, aby wzrastała liczba wolontariuszy gotowych wielkodusznie i z oddaniem służyć wspólnocie chrześcijańskiej. Misyjna, aby Światowy Dzień Młodzieży w Sydney w Australii zapalił młodych ogniem miłości Boga, tak by stali się oni siewcami nadziei dla nowej ludzkości. chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Nauka społeczna Kościoła w nowej polityce zagranicznej Unii Europejskiej. Trwające w 27 krajach procedury ratyfikacyjne nowego traktatu reformującego Unię Europejską zachęcają do przyglądania się jego zawartości. Począwszy od preambuły, nowy traktat podkreśla cele, które mają kierować wewnętrzną i zewnętrzną aktywnością Unii Europejskiej. Jest to pokój, bezpieczeństwo, solidarność, spójność. Te cele muszą opierać się na zbiorze wartości. Opis celów stanowi dowód inspiracji, jaką nowy traktat czerpie z kulturowego, religijnego i humanistycznego dziedzictwa Europy, jak to jest zapisane w drugim akapicie nowej preambuły. Jest zatem słuszne, aby w koncentracji polityki zagranicznej Unii Europejskiej w jednym ręku, w osobie wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, widzieć zgodność z ogólnymi zasadami katolickiej nauki społecznej. Dwie zasady w sposób szczególny znalazły aktualizację w nowym traktacie. Rosnąca pomocniczość i poszukiwanie coraz szerszego zakresu dobra wspólnego. Dzisiaj zasada pomocniczości obejmuje dwa krańce łańcucha odpowiedzialności społeczno-politycznej. W piramidzie społecznej działa ona zarówno ku dołowi, jak i ku górze. Odnosi się do potrzeby maksymalnego poszanowania wolności jednostkowych i zbiorowych na dole drabiny społecznej, ale także broni koncentracji władzy na górze, gdzie niższe stopnie okazują się niezdolne na swoim poziomie do realizacji poszukiwania wystarczająco słusznego dobra wspólnego. Ta logika relacji dół-góra jest na przykład jasno podkreślona w encyklice Quadragesimo Anno opublikowanej przez Piusa XI w 1931 roku. Każda akcja społeczna ze swego celu i ze swej natury ma charakter pomocniczy. Winna pomagać członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać. Z tego względu władza państwowa powinna niższym społecznościom zostawić do wypełnienia mniej ważne zadania i obowiązki, które by ją zresztą zbyt rozpraszały. To zaś pozwoli jej na swobodniejsze, bardziej stanowcze i skuteczniejsze wykonywanie tych obowiązków, które wyłącznie do niej należą i które tylko ona może wykonać, mianowicie kierownictwo, kontrola, nacisk, karanie nadużyć, zależnie od tego, co się wysuwa w danej chwili i czego żąda potrzeba. To troska o pełniejsze dobro wspólne stanowi bodziec ku dążeniu do realizacji nowych osiągnięć, tak jak to zauważył Jan XXIII w encyklice Pacem in Terris z 1963 roku. Odrębne wartości każdego narodu należą niewątpliwie do dobra wspólnego, ale nie wyczerpują jego istoty, albowiem z racji swego najgłębszego powiązania z naturą ludzką dobro wspólne pozostaje całe i nieskażone tylko wtedy, gdy uwzględniwszy istotę i rolę dobra wspólnego, bierze się w nim pod uwagę dobro osoby. Przeniesienie odpowiedzialności za politykę zagraniczną na poziom Europy, która chce mówić jednym głosem, pozostaje zatem w zgodzie z tekstami, które powyżej zostały zacytowane. Przejście na wyższy poziom spójności między partnerami wymaga analizy ludzkich ograniczeń, o które potykały się wcześniejsze praktyki, oraz nowej spójności między partnerami. Wspólna polityka zagraniczna powinna prowadzić do rozszerzonego poczucia dobra wspólnego u Europejczyków. Ostatecznie, według ojca Fessarda, teologa polityki międzynarodowej, czyż dobro wspólne nie jest połączeniem dobra wspólnoty i wspólnoty dóbr?
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Dziękując księdzu Trzeciakowi za cykl społecznych audycji, kończymy nasz środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.